Dobrze was widzieć, drogie siostry i drodzy bracia. Halleluja! Tak się cieszę, że będziemy mieli czas słuchania Bożego Słowa. Wy również. No i tutaj ten entuzjazm zawsze jest porażający. Wierzę, że z otwartym, szczerym sercem przyjdziemy dzisiaj przed Boże oblicze, by Pan mógł się dotknąć. Jestem tak bardzo zachęcony i już niedługo wierzę w to całym sercem, że pierwszy rząd nawet będzie wypełniony. Coraz bliżej jesteście. Zanim przejdziemy do słowa, dwa ogłoszenia. Myślę, że ważne, potrzebne, ponieważ w najbliższą sobotę będziemy mieli wyjątkowe wydarzenie w Ząbkowicach. Przy ulicy Chemicznej stoi Ośrodek Kultury w Ząbkowicach. I tam od godziny 10 będą dni trzeźwości, a tak naprawdę będzie to też możliwość zwiastowania Ewangelii, opowiadania o tym, czego Pan Jezus dokonał w naszym życiu, dzielenia się dobrą nowiną, śpiewania chrześcijańskich pieśni, modlitwy o ludzi, z ludźmi. Także zapraszajcie wszystkich, którzy tego potrzebują. Nie wiem, są jeszcze zaproszenia, Janusz? Są. Janusz z opóźnieniem reaguje, nie wiem dlaczego. Jak w razie czego to siostro łokciem. Ale są zaproszenia, gdyby ktoś potrzebował, to proszę do Janusza się zgłoście, żeby wziąć te zaproszenia i jeżeli kogoś widzicie w potrzebie, to bardzo intencjonalnie dajcie i zachęćcie tę osobę, aby tam się znalazła. A też mam bardzo ważne ogłoszenie odnośnie koncertu No Longer Music, który ma się odbyć tutaj we wtorek w Fabryce Pełnej Życia. To jest miejsce mniej więcej za Pałacem Kultury Zagłębia. To jest chyba nawet jakaś agenda czy część przynależna do Pałacu Kultury Zagłębia, ale jest osobnym budynkiem i tam będzie koncert No Longer Music skierowany do trudnej młodzieży, więc przekaz będzie też bardzo szczególny. Będzie z różnymi efektami i z mocniejszą muzyką. Jeżeli ktoś nie lubi mocniejszych uderzeń, to niech się modli w domu, dobrze? Ale ci, którzy są w stanie to znieść, to zapraszamy serdecznie, przyprowadźcie jak najwięcej młodych ludzi, ale też ten zespół będzie nocować u nas przynajmniej jedną noc i potrzebujemy materacy, takich nadmuchiwanych, pompowanych. Czy ktoś z was ma taki materac? Ile osób jest tutaj na tej sali? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Cieszymy się. A czy ktoś chciałby kupić taki materac, żeby przynieść to? Dobrze, dziękuję. To będzie bardzo potrzebne. Nawet myśleliśmy te nasze wszystkie, które mamy tutaj fajne, zamienić na takie pompowane, bo je łatwiej jest używać. Ale wraz z tymi materacami potrzebujemy też pościel, którą należałoby przynieść dla tych ludzi. Także zgłaszajcie się do... Kto jest... Proszę, to do tej młodej, cudownej dziewczyny zgłoście się i powiedzcie, ile tych rzeczy możemy przynieść. Dobrze? Zapamiętaliście? Tak, proszę. Całą poduszka, kołdra czy koł z jakiejś obleczonej prześcieradło. Tak, żeby był cały komplet dla osoby, która może tam spać. Śpiwór jest no, dobry, ale nie najlepszy, tak? Ale lepiej byłoby, gdyby to było tak pościelowo, bo wtedy chyba też osobie, która będzie spać, będzie przyjemniej, tak? Bo w śpiworze to wiadomo, że nie wiadomo, ile osób przed nami tam przebywało, więc lepiej estetycznie, higienicznie jest spać pod pościelą. Także zapraszamy wszystkich chętnych, przynoście, najlepiej na niedzielę już przynieście i będziemy tutaj gdzieś składować, a później użyjemy. Okej? Wszystkie ogłoszenia są jasne, to możemy przejść do Bożego Słowa. I oto czytamy w Ewangelii Łukasza niesamowity fragment. Pan Jezus posyła swoich uczniów, a w tym momencie jest ich aż 72. Udziela im swojego namaszczenia, swojej mocy, aby szli i dzielili się dobrą nowiną, a gdy pojawią się problemy, to żeby w mocy i w autorytecie je mogli rozwiązywać. I tak też się dzieje. Oddaję im tam jeszcze takie indywidualne instrukcje co do pozdrowień i innych rzeczy, co z sobą zabierać, a zabierać czego nie należy. Ale kiedy powrócili, są bardzo podekscytowani. Tak jak wy dzisiaj na nabożeństwie. Tacy nie mogący nie podzielić się tym. Tak noszą to w sobie, że są nie do zatrzymania. Kiedy pojawiają się przed Panem Jezusem, oto czytamy taki komentarz do tego wydarzenia. Powróciło wtedy owych 72 z radością mówiąc, Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. Rzekł więc do nich, widziałem, jak szatan niby błyskawica spadł z nieba. Oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Wszakże nie z tego się radujcie, iż duchy są wam podległe. Radujcie się raczej z tego, iż imiona wasze w niebie są zapisane. Chciałbym dzisiaj dzielić się tym, co uważam jest jednym z największych przywilejów nas, Bożych dzieci. Ludzi, którzy narodzili się na nowo, ludzi, którzy uwierzyli w Pana Jezusa, przyjęli Go. I do tego też na samym końcu odnosi się Pan Jezus, zachęcając też swoich uczniów, aby to było ich udziałem, aby to mieli w swoim sercu o radości. O radości. Radości, która trwa, radości, która nie znika wraz z pierwszym problemem i troską, radości, która nie pojawia się tylko jak sinusoida, raz jest dobrze, raz źle, radości, która nie ulega degradacji, zniszczeniu, ani żadnym innym takim wpływom ludzkim, ale jest cały czas w naszych sercach. Ale nim do tego dojdziemy, zwróćmy uwagę na to, co mówi też tutaj Pan Jezus Chrystus, gdy oni powracają. No, Panie, demony są nam podległe w imieniu Twoim. To prawda. Kiedy szli, aby wykonywać to dzieło, które Pan Jezus im zlecił, oto pojawiły się sytuacje, gdzie opozycja wystąpiła przeciwko Ewangelii. I kiedy wy również dzielicie się Ewangelią, kiedy mówicie o Panu Jezusie, to możemy spodziewać się w różnej formie, że będzie opozycja, że komuś się to nie spodoba, nastąpimy komuś na odcisk i ta siła zareaguje w odpowiedni sposób. Ile razy było tak, że próbowaliście komuś zwiastować Ewangelię i ktoś był otwarty, a nagle z boku pojawia się opozycja, która próbuje zakłócać to, aby tylko Ewangelia nie przeniknęła do tego serca. Zdarzyło się to prawdopodobnie nie raz. Dlatego, że wróg Ewangelii będzie robił wszystko, żeby ona nie docierała z mocą do serc ludzi. Ale wiemy też, że otrzymaliśmy autorytet, otrzymaliśmy moc z nieba, którą Bóg udzielił każdemu Bożemu dziecku, abyśmy mogli staczać duchową walkę i być w tym zwycięzcy. Zobaczcie na ten fragment i na to, co również mówi później Pan Jezus Chrystus, gdy mówi, oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach i skorpionach i po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej. Ale nie zapominajmy o tym, co powiedzieli też uczniowie w imieniu Twoim, w imieniu Twoim. A więc gdy się zdarzyło, że ktoś w jakiś sposób zareagował, wykazując w ten sposób cechy zdemonizowania. I kiedy wystąpił przeciwko Ewangelii, ci ludzie, którzy zostali posłani przez Pana Jezusa, mogli powiedzieć stop! W imieniu Jezusa cofnij się, ustąp, odejdź, wyjdź. I on musiał to zrobić, ponieważ autorytet, któremu towarzyszył, był większy niż siła, którą reprezentowali ci ludzie. Ponieważ większy jest ten, który jest w nas, niż ten, który jest z tego świata. Prawda, że tak? Zobaczcie, nie chodzi tylko o to, żebyśmy my jakoś dotrwali, żebyśmy to my jakoś zwycięski bój toczyli sami w sobie, żeby aby nie poddać się pokusie jakiejś presji, ale Pan Jezus nawet powołał nas do czegoś większego, abyśmy w Jego imieniu występowali, już nie mówiąc o nas samych, co powinno być naturą każdego Bożego dziecka, że wiemy i cieszymy się tym, że mamy autorytet, który dał nam Pan Jezus i w Jego imieniu, nie w moim, nie w Twoim, nie w imieniu Kościoła, denominacji, nie w mocy naszej religijności, pobożności i mądrości, ale w imieniu Jezusa jest autorytet, któremu nie jest w stanie opozycja się przeciwstawić, musi ustąpić na imię Jezus. Oni nie reprezentowali samych siebie, nie przyszli tam z własną elokwentnością ani mocą, ale powiedzieli w imieniu Jezusa, on ich posłał, jego autorytet za nimi stał. I taki sam autorytet, taka sama moc dzisiaj powinna być w moim i w Twoim sercu i w Jego Kościele. Amen. Abyśmy sami byli zwycięzcy, gdy przychodzą złe myśli, gdy przychodzi presja. Ojej, jak jestem biedny, bo diabeł mnie atakuje. Tak, jego naturą jest, aby Cię atakować, ale Twoją naturą jest, aby Jemu się przeciwstawić. W imieniu Jezusa, gdy przychodzi zła myśl, gdy przychodzi pokusa, gdy przychodzi zniechęcenie i załamanie, wiemy, co otrzymaliśmy od naszego Pana. I wiem, że też możemy to reprezentować, nawet gdy chodzi o nas samych i o rzeczy, które się pojawiają wokoło nas.
Ale ciekawe jest to, co pojawia się pomiędzy tymi wierszami i mówię tu o wierszu 18. Rzekł do nich, widziałem jak szatan, niby błyskawica spadł z nieba. Oto teologowie tutaj łamią sobie głowę, próbując interpretować ten fragment, czy chodzi o czas przyszły, czy chodzi o czas przeszły, czy chodzi o czas teraźniejszy, ponieważ to miałoby znaczenie. Tak? Szatan wiemy, że przeciwstawił się Bogu. Co do tego doprowadziło? Pycha. Jego arogancja doprowadziła, przeciwstawił się samemu Bogu i poniósł tego konsekwencje. I wiecie również, że uczniowie, którzy powrócili, oni stali gdzieś na krawędzi pewnego niebezpieczeństwa, aby nie pojawiła się w nich jakaś pycha. Oto my jesteśmy tymi, którzy nakazują demonom, a one ustępują. Zapominając o tym, w jakim imieniu zostało to dokonane i próbując to przypisać samym sobie. Jeżeli człowiek do tego miejsca dojdzie, to pewnego dnia, gdy będzie mówił, Panie, Panie, to Pan Jezus co powie? Nie znam was. Dlaczego? Bo ludzie to, co należało się Bogu, przypisali sobie. I przez pewien czas nawet mogło to być skuteczne, ale ostatecznie okazało się wielką porażką. Wiemy, że ten fragment może mówić też o tym, że gdy Pan Jezus pokonał śmierć, pokonał grzech, gdy przelał swoją krew, On zwyciężył diabła. Wy również to wierzycie? On jest pokonany. Kiedyś pewien kaznodzieja użył przykładu i to była prawdziwa historia ilustrująca pewną duchową sferę. Mówił, jak miał taki domek myśliwski i od czasu do czasu odwiedzał go, żeby cieszyć się urokami przyrody i przy okazji pewnie jeszcze coś mieć na obiad. I gdy wszedł do tego domku, zobaczył, że pojawił się tam nieproszony gość. Olbrzymi wąż, naprawdę olbrzymi. To musiało być gdzieś w Afryce, ponieważ był to wąż boa i był ogromny. I nie miał zamiaru się stamtąd wyprowadzać. Bardzo mu się spodobało. Ale miał przy sobie pistolet, więc uchylił drzwi, wpadł na szybko, oddał tylko jeden strzał w głowę, zamknął drzwi i wyszedł i nasłuchiwał. Co tam się działo, możecie sobie wyobrazić. To był jeden wielki rumor z powodu tego, że ten wąż zaczął się wić, niszcząc wszystko wokoło. Ale on wiedział, że on już jest pokonany. To jest tylko kwestia czasu, bo strzał został oddany. On już nie żył w agonii, w konwulsjach. Mógł jedynie dokonać jakiegoś dzieła zniszczenia. Ale był pokonany. Przyszedł czas, otworzył drzwi, pewnie go jakoś wyciągnął i mógł się cieszyć tym, co jest w środku. I myślę, że tak samo diabeł został pokonany i on o tym wie, ale próbuje i tak atakować, próbuje niszczyć, próbuje wywierać presję, ale my możemy oddać strzał w imieniu Jezusa. Możemy być zwycięzcami i cieszyć się nawet, że pomimo na chwilę ponosimy jakieś ludzkie konsekwencje. Może jakieś rzeczy pojawią się poprzez tą opozycję, które wywrą na nas presję, ale i tak jesteśmy zwycięzcami. Amen? I wiemy, że gdy Pan Jezus umarł, Jego krew jest wystarczająca, aby oczyścić, aby zbawić, aby uwolnić nas, aby dokonać swojego dzieła. Tak naprawdę ten fragment mówi o porażce szatana. On został strącony i spadł z nieba. Natomiast my się tam wybieramy. I do tego doprowadza nasza postawa, jaką mamy w Chrystusie. Nawet nie to, czego dokonujemy. I oto dałem wam moc, abyście deptali po wężach, skorpionach, po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Nie wiem, czy pamiętacie, jak naród izraelski wchodził do ziemi obiecanej. Czy to była łatwa droga, wygodna? Nie. Każdego dnia musieli staczać walkę. Było to związane z niebezpieczeństwami, z przeciwnościami, ale dostali od Boga polecenie i dostali od Boga autorytet, aby pójść i posiąść w tą ziemię, ale to oznaczało walkę, codzienną walkę, codzienną walkę. Oto mury, oto miasta warowne, oto przeciwnicy, którzy są dobrze uzbrojeni, są zmotywowani do tego, żeby walczyć razem z nimi, ale on mówi, nie ustępujcie im. Postawcie każdy krok, kolejny krok i kolejny krok i tak będziecie zdobywali ziemię obietnic moich, która opływa z mleko i miód, ale wiązało się to z walką. I myślę, że tak samo jest w naszym życiu, że Pan Jezus powołuje nas, abyśmy zdobywali tą ziemię, ale stąpamy po wężach, stąpamy po skorpionach, istnieje niebezpieczeństwo, ale musimy też wiedzieć, że mamy Bożą ochronę i Boży autorytet, że On będzie nas strzegł i będzie prowadzić i ta ziemia należy do nas. Ponieważ Bóg nam ją dał. On nie chce, żebyśmy się wycofywali, żebyśmy się bali, nawet gdy mury są wysokie. Powiem, oni są rośli, mają dobre uzbrojenie, ale większy jest ten, który jest w nas. Trzeba zadąć w trąby, to zrobimy, wznieść oczy radości, to zrobimy to i mury runą i zwycięstwo przyjdzie w Jego imieniu. Jeżeli trzeba nawet postawić nogę tam, gdzie obawiamy się, że ktoś nam ją odgryzie, to wierzę, że Bóg i wtedy będzie nas strzegł, będzie nas prowadził i będzie nas chronił, ponieważ taką dał obietnicę. To wszystko jest bardzo ekscytujące. Jeżeli staczamy taką walkę, jesteśmy tym podekscytowani. Ale mówi, wszakże nie z tego się radujcie. Wszakże nie z tego czerpcie to, co będzie tą główną siłą w waszym życiu, powodującą radość i chęć, nie wiem, duchowego, dobrego funkcjonowania, ponieważ to, co uczynicie, będzie niewystarczające. Twoja służba, twoje powołanie, twój zapał w służeniu dla Boga jest czymś absolutnie dobrym i świętym i namaszczonym. Ale jest niewystarczające do tego, abyśmy w pełni mogli przeżywać Bożą radość. Do tego potrzebujemy czegoś więcej. I o tym mówi Pan Jezus. On nie mówi tamtego nie róbcie, powiem zaniechajcie, ale pamiętajcie o rzeczy, która jest najważniejsza w waszym życiu, abyście stąd czerpali radość. I mówi o tym, że nasze imiona są zapisane gdzie? W niebie. Mówi o wielkiej rzeczy, która się dokonała. Pomyślałem sobie tak, że nawet gdybyśmy byli ludźmi, których Bóg użyje, aby ktoś został wzbudzony z martwych, chwała Bogu. 10 trędowatych było oczyszczonych, aleluja. 50 ludzi odzyskało wzrok, a 100 chromych zaczęło chodzić. I jeszcze więcej ludzi gdzieś tam zostało uwolnionych. To i nawet to jest niczym w porównaniu z jedną osobą, która narodzi się na nowo. To wszystko jest na chwilę, na jakiś czas, a ta rzecz jest wieczna. I to, co stało się najważniejszego w naszym życiu, to to, że moje i twoje imię zostało zapisane w Księdze Żywota. Amen? Zostało zapisane, jest zapisane i Pan Jezus mówi, że to jest źródło naszej radości. Stąd mamy czerpać. Wszystkie inne rzeczy zachwieją się, mogą być niewystarczające, a to będzie trwać. Niezmiennie. Te są ważne, ale ta jest najważniejsza. Kiedyś słyszałem pewną historię o człowieku, który nazywał się James Simpson. Czy ktoś z was słyszał o takim człowieku? On zasłynął z tego, że wymyślił chloroform do narkozy chirurgicznej, co uważa się za największe odkrycie w tej dziedzinie. I kiedyś spytano go, oczekując o odpowiedź tego uczonego człowieka, co uważa za swoje największe odkrycie. I wszyscy nastawili uszu, a on powiedział tak, moim największym odkryciem było to, że Jezus jest moim Zbawicielem. Myślę, jakieś zdziwienie musiało być na sali. I wierzę, że to jest największe odkrycie w naszym życiu. Że Jezus jest naszym Zbawicielem. Alleluja! Powinniśmy z tego powodu śpiewać pieśni, klaskać dłonie i cieszyć się całym sercem. Chcę też na podstawie Bożego Słowa uzmysłowić nam, jak ważną rzeczą jest to, aby w naszych sercach była radość, abyśmy z tego nie rezygnowali. W Księdze Nehemiasza mamy kilka fragmentów, które mówią o tym, że ten naród na początku żył w przygnębieniu, prawie w depresji. Rzeczy wyglądały strasznie. Oto ich stolica była zrujnowana, świątynia zburzona, ludzie żyli w pohańbieniu, wrogowie z nimi robili co chcą, ale przyszło Boże powołanie do serca Nehemiasza. Pan powołał go z dalekiego kraju, aby przybył i był odpowiedzią Bożą dla tego ludu. I zaczęły rzeczy się dziać. I również zaczęto zwiastować im Ewangelię i zaczęli powracać do tego, co zawsze było Bożą wolą dla nich. I jedną z tych rzeczy było to, aby przestrzegali niektórych świąt. Całe wtedy zgromadzenie, wszyscy powrócili z niewoli, pobudowali sobie szałasy, bo mieli taki nakaz, aby takie święto respektować i mieszkali w szałasach, czego synowie izraelscy nie robili od czasów Jozuego, syna Nuna, aż do tego dnia. To też zapanowała bardzo wielka radość. Z powodu czego? Bo zaczęli wykonywać to, co było ich powołaniem, co było czasem ich świętowania. Co za mądrego jest w tym, aby wyjść ze swojego mieszkania i zamieszkać w szałasie. Gdzieś na balkonie, gdzieś poza dużymi aglomeracjami, jedynym twoim sklepieniem jest kawałek chrustu, który jest nad twoją głową. A oni radowali się z tego. Dlaczego? Bo wypełniali Boże Słowo. A więc w tym tkwi klucz do mojego i do twojego serca, aby respektować Boga, Jego Słowo, wykonywać je. Jeżeli chcesz zobaczyć, jak chrześcijaństwo działa, to zacznij praktykować. Jeżeli Bóg mówi, ty mów. Jeżeli On milczy, ty milcz. Jeżeli On nakazuje, wykonuj to. Wiecie, że jednym z nakazów jest to, abyśmy wielbili Boga. Jak? Całym sercem, ze wszystkich sił. A w niektórych fragmentach nawet mamy powiedziane, że mamy to robić głośno. I w tym dniu złożono liczne krwawe ofiary, gdy przyszedł czas i odbudowano nie tylko mury, ale świątynię i zaczęto wszystko poświęcać i radowano się, że Bóg sprawił im wielką radość. I co ciekawe, również kobiety i dzieci radowały się, a radosne okrzyki z Jeruzalemu słychać było daleko. Kiedyś czytając ten fragment pomyślałem sobie, Boże, kiedy to nastąpi w naszym zborze? Kiedy te radosne okrzyki płynące z serc ludzi, wyrażane uwielbieniem i modlitwą, będzie słychać na ulicy, a ludzie zaintrygowani będą mówić, albo młodym winem się opili, albo wejdą tu, żeby posłuchać. Bądź tym, który wyraża. Bądź tym, który opowiada. Bądź tym, który uwielbia Boga. Bądź tym, który nie tylko trzyma rękę założoną na rękę albo nogę na nogę, ale tym, który całym sercem ogłasza, że twoje imię zapisane jest w niebie, że jesteś Bożym dzieckiem i chwała Mu za to. Niektórzy autorzy mówią, jeżeli chcesz naprawdę terapii, duchowej terapii, to wyjdź gdzieś na łąki, weź sobie księgę psalmów, otwórz ją i zacznij czytać tak głośno, jak tylko potrafisz. Zacznij tą księgą, tymi psalmami, wyrażanymi tam emocjami, uwielbiać Boga. Gdy Pan mówi, krzycz to krzycz, uwielbiaj to uwielbiaj, chwal Go to chwal. I zobaczysz, jak ogromną różnicę dokona to w twoim życiu. Jaka nastąpi przemiana w twoim sercu. Jak powiesz, zbudź się chwało moja, zbudź się cytro moja. I Bóg uczyni to dla swojej chwały. Ale jeżeli będziesz mówić, o jest źle i będzie gorzej, to prawdopodobnie za chwileczkę zatrzymasz się i upadniesz. Dzisiaj rano wzięło mnie na to, żeby się przebiec parę kilometrów. Nie wiem, i gdzieś na 4. kilometrze dopadła mnie jakaś myśl zniechęcenia. I pomyślałem sobie, ojej, tak ciężko. A to był dopiero 4., nie 40. kilometr, to był dopiero 4. Ale mówię, pod górkę ciężko. Mówię, Jarek, jeżeli będziesz to powtarzał jeszcze przez 10 kroków, to się zatrzymasz. I powiedziałem, nie, jest cel, dla którego to robię. I skoncentrowałem się na tym celu. I dodało mi to sił, żeby pobiec dalej i te myśli odeszły na bok. Ale gdybym pielęgnował tą myśl i powtarzał sobie, o, jest źle, o, jest źle, o, jest źle. Jeżeli przyjdziesz do zboru i będziesz mówił, o, jak to jest źle, jak to trudno jest Boga uwielbiać, jak to trudno jest żyć, ale będziesz zachętą dla innych. Stań i powiedz, chwała Ci Boże, mimo problemów i trosk jesteś wielkim Bogiem, dałeś mi przywilej deptać po skorpionach, jestem Twoim dzieckiem, moje imię zapisane jest w niebie. Amen! Amen. Jest to prawdą dla każdego z nas. Coś, co powoduje niezmienną radość. Wiecie, ktoś pierwszy to zrobił, ktoś drugi podchwycił, a trzeci to napisał. Wiecie, jak nazywano Pana Jezusa Panem Radości? I był ku temu powód, bo On był Panem Radości i On jest Panem Radości. Ludzie przychodzili do Niego nie jak do takiego człowieka, który widać jakby coś bardzo cierpkiego zjadł przed chwilą, ale do kogoś, kto miał prześne serce i wyrażał to całym sobą. I myślę, że Kościół właśnie tak powinien wyglądać. Jakbyśmy coś słodkiego się napili, coś radosnego ogarnęło nasze życie. Czytając dalej księgę Nehemiasza, oto mówi tak, rzekł do nich, idźcie, najedźcie się tu z tego jadła. Nie, żebym tak do końca zachęcał, ale i napijcie się słodkich napojów. Udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu. Nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. Znacie to słowo? Wszak radość z Pana jest czym? Pewnym fundamentem naszego duchowego życia. Pewną duchową rzeczą, której potrzebuje każde Boże dziecko. Wiecie, nie trzeba być geniuszem, żeby odkryć duchową prawdę, która dotyczy nas wszystkich, którzy tutaj są. Każdego. Każdego, kto jest na tym miejscu. I ta duchowa prawda brzmi, że każdy z nas potrzebuje, pragnie, tęskni za tym, żeby być szczęśliwym. I chcę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus ma moc i chce nam to zapewnić. Abyśmy w Nim mogli być szczęśliwi, aby to było pewnym fundamentem, byśmy nie ulegali zniechęceniu. W liście do Rzymian w 14 rozdziale, w wierszu 17 czytamy o Królestwie Bożym, ale Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój i co? I radość. I radość w Duchu Świętym. Alleluja! Czyli widzimy, że możemy chodzić w Duchu Świętym, możemy służyć w Duchu Świętym, ale potrzebujemy rozradować się w Jego Duchu. Czytając list do Galacjan, 5 rozdział, 22 wiersz, czytamy, owocem zaś Ducha są miłość i co jest na drugim miejscu? Radość. Wiemy, jak ważna jest miłość, ale zobaczmy, jak cenna jest radość. Jak niezwykle potrzebna. I myślę, że nieprzypadkowo ona pojawiła się na tej liście już na drugim miejscu. Kroczy za miłością. Jest nierozerwalna wręcz w nią. A więc nie mogę powiedzieć, o mam miłość, ale się nie raduję. Mam pokój, ale radości już nie będę. O cierpliwy jestem, ale nie będę się radował. Radość Pana wszak jest waszą ostoją. Pan Jezus wiedział, jak szybko może ich uśmiech zniknąć z twarzy z powodu tego, co uczynili, ale z powodu tego, co On dokonał dla nich, radość będzie zawsze w ich sercach. Wierzę, że to jest ta Boża prawda, której powinniśmy się uchwycić i cieszyć się nią w każdej chwili, w każdym doświadczeniu. A co, gdy będziemy mieli taki czas, że nie będziemy tak wiele dokonywać, gdy z jakiegoś powodu ta służba zostanie ograniczona, może z powodu tego, że zostaniemy też uwięzieni. Czy nasza radość zniknie? Czy ustanie? Wraz z naszymi czynami? Nie, ona będzie trwać, ponieważ jest owocem Ducha Świętego w naszym życiu. A więc jeżeli nie mamy radości, co jest tego powodem? Jak wiecie, już powiedziałem, że to jest jeden z przywilejów. Z przywilejów kogo? Bożego dziecka. To nie jest tylko taka radosna chwila uniesienia. To nie jest tylko salwa śmiechu na sali pod wpływem dobrego humoru. Ale to jest wewnętrzna, głęboka, piękna, święta radość, która rozpływa się w naszych sercach i daje chęć do życia. Daje siłę, daje motywację. Daje tą pobudkę, której nie może dać nam świat. Ale Duch Święty może to uczynić. Ale to jest przywilej Bożego dziecka, więc może nie przeżywać tego ktoś, kto nigdy nie narodził się na nowo. Kto nie pozwolił, aby Jezus zamieszkał w jego sercu, aby jego grzechy zostały przebaczone. Ale może uczyniłeś to, a mimo to przychodzą jakieś dni zasmucenia. Trzeba badać też nasze serca. Jednym z powodów, dla których Duch Święty jest zasmucony, a to może być spowodowane również dalej tym, że i radość odchodzi, blednie, jest to, że pojawia się grzech, w którym trwamy. Nie wyznajemy go, nie pokutujemy, nie odwracamy się od niego. Możemy oskarżać Boga, Boże, gdzie Twoja radość? A Bóg mówi, a gdzie Twoja świętość? Gdzie Twoje serce? Gdzie Twoja szczerość? Gdzie Twoja otwartość? Otwórz swoje serce, wyznaj swoje grzechy, odwróć się od nich, a gwarantuję Ci, że nadchodzi radość, która wypełni Twoje serce i rozraduje się w duchu, bo uświadomisz sobie, że Twoje grzechy są przebaczone, pełność zbawienia na nowo przychodzi i Bóg zacznie się Tobą posługiwać, a Ty będziesz cieszyć się wolnością. Alleluja! I wtedy nawet możemy przeciwstawiać się demonom. I to o wiele skuteczniej i owocniej i trwalej dla chwały Jezusa. Innym powodem może być to, że ignorujemy Ducha Świętego. Że nie uznajemy Go jako osoby. Że nie uznajemy, że potrzebujemy ciągle być Nim wypełnieni w naszym sercu. Że zasmucamy Go nawet taką myślą, odwracając się od tego świętego przeżycia, jakiego doświadczyli też uczniowie w dniu Pięćdziesiątnicy. Czy słyszycie do dnia dzisiejszego tą salwę radości, uwielbienia, która z tej górnej izby wydobywała się, gdy przyszedł ten chwalebny szum, który ogarnął całe zgromadzenie, gdy przyszły języki, które stąpiły na każdego z nich. A więc jeżeli widzimy chrześcijanina, który ciągle jest smutny, ciągle jest krytyczny, ciągle jest zniechęcony, ciągle jest apatyczny, to nie jest Ewangelia, którą głosił Jezus. Jezus mówi, radujcie się. I sam później czytamy, co wydarzyło się wiersz później. Oto czytamy tak, w owej godzinie rozradował się w Duchu Świętym. I powiedział i rzekł, wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je, o dziękujemy Ci, Panie, za to słowo, prostaczkom. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Jakże dobrze, że są inne też tłumaczenia i one mówią o ludziach, którzy mają tak proste serce jak dzieci. Tak otwarte, tak szczere, tak naturalne, aby przyjmować wszystko, co Bóg ma dla nas. Ale tylko w Nim możemy się w całej pełni rozradować. Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem i chodzisz z Panem, to zgodzisz się ze mną, że są takie chwile tak głębokiej intymności i relacji z Bogiem, wypełniającej i nasycającej nasze serca, że człowiek nie jest w stanie nawet wyrazić tego słowami. Po prostu ogarnia nas. To nie jest tylko intelekt. To nie jest tylko wiedza na ten temat. To nie jest próba przyswojenia sobie, adoptowania czegoś, czego nie doświadczamy. Ale to jest przeżywanie, doświadczanie Boga. Po prostu być razem z Nim i radować się. Ta radość przychodzi i mówi, że on nie ma żadnych powodów, dla których mógłbym się teraz radować, ale nagle radujesz się. Nagle pojawia się uśmiech na Twojej twarzy. O tyle, ale ta radość jest. Dlaczego? Bo przychodzi Duch Święty. Bo przychodzi Jego obecność, Jego chwała, Jego moc. Język narzekania znika, krytyki, oskarżania. Przychodzi radość w Duchu Świętym. Jakże jej potrzebujemy dzisiaj. Jakże ja i Ty potrzebujemy jej w naszych sercach. Może właśnie po to dzisiaj przyszedłeś na to miejsce, by doświadczyć tego w całej mocy. Jeszcze jeden fragment z listu do pierwszym liście świętego Jana w rozdziale pierwszym, wierszu trzecim czytamy. Co widzieliśmy i słyszeliśmy i to wam zwiastujemy. A więc coś, co widzieli, słyszeli, coś, czego doświadczyli apostołowie, przekazują nam w swojej nauce, abyście i wy społeczność z nami mieli, a społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. A to piszemy, aby radość wasza była pełna. Widzicie, bez społeczności z naszym Panem, Ojcem i Synem i w Duchu Świętym, nasza radość nigdy nie będzie pełna. Nigdy nie będzie wystarczająca. Nigdy nie będzie kompletna. Więc to, czego potrzebujemy, to osobistej, świętej, głębokiej, codziennej relacji z naszym Bogiem. Potrzebujemy pielęgnacji naszego serca. Gdy pojawiają się złe emocje, badaj swoje serce. Wyznawaj nie tylko grzechy innych, nie wskazuj im na nie, ale swoje. Wyznawaj, oczyszczaj. Rób miejsce, by przyszła radość. By nic jej nie wyparło, nic jej nie przyćmiło. Wierzę, że takich chrześcijan Bóg chce mieć w swoim Kościele, którzy są pełni miłości, radości, pokoju, nadziei, chwały. Amen? I to jest przywilejem każdego z nas. Pan Jezus, nie z tego się radujcie, ale z tego, że wasze imiona zapisane są w Księdze Żywota. To będzie czynić was owocnym. To będzie satysfakcją dla was, ale to będzie niewyczerpanym źródłem waszej codziennej radości w Panu. Moja siostro, mój bracie, Niczego bardziej dzisiaj Ci nie życzę, niż to, byś rozradował się dzisiaj w duchu. Pomimo troski, problemów i kłopotów i przeciwności, masz przywilej jako Boże dziecko rozradować się w Panu, który jest Twoim Zbawicielem, który Cię umiłował, który przebaczył Ci Twoje grzechy, dał dar nowego życia, który wypełnia Cię dzisiaj swoją obecnością, aby prowadzić Cię dalej. Jakże lubię ten fragment z Dziejów Apostolskich, gdy Filip, posłany przez Pana, przyłączył się do tego wozu, w którym jechał ten Etiopczyk. Zwiastował mu Ewangelię. On ją czytał, a ten mu wyjaśniał. Dojechali do jakiegoś miejsca. Mówi, co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Dobre pytanie, prawda? Jeżeli ktoś nie został, zgłaszajcie się, ochrzcimy. A mówi, jeśli wierzysz z całego serca, możesz. Więc ochrzcił go. A później Pan zabrał Filipa, przeniósł tam, gdzie trzeba było zwiastować. A Etiopczyk, pamiętacie, jakie tam jest słowo użyte? Radując się. Jechał dalej. Radując się, wracał do swojego domu. Radując się. Dlaczego? Bo przyszło zbawienie. Bo przyszedł Duch Święty. Przyszła Boża obecność. Przyszła Jego chwała. Amen. I wierzę, że wychodząc z tego miejsca, przywilejem Bożych dzieci, będzie nie tylko rozradować się na chwilę, gdy śpiewamy kilka hymnów, gdy usłyszymy coś, co nas dotknie, rozbawi, zachęci, ale będzie nam towarzyszyło niezmiennie, bo Twoje imię zapisane jest w Księdze Żywota. Stało się to przez Twoją wiarę, przez Twoją deklarację i wyznanie, że Jezus jest naszym Panem. Wyznaj to dzisiaj całym sercem. Wykrzycz całemu światu. Rozraduj się w Duchu Świętym. Uwielbij Jego imię. Doznaj tego, jak wielki i wspaniały jest Pan dzisiaj w zgromadzeniu swojego ludu. Amen. Powstańmy, drogie siostry, drodzy bracia, i wspólnie razem zawołajmy.